Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Efekt Motyla. Witają Was Krzysiek Motyl
i Łukasz Motyl.
Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak działa internet.
O, no, to jest ważna sprawa. Jak wpisałem aplikacje internetowe, to dobrze byłoby wiedzieć, jak ten internet w ogóle działa, co nie?
Dokładnie. No. Nasz podcast jest sfokusowany na platformę web. Jesteśmy programistami, którzy piszą programy internetowe, aplikacje internetowe. No więc dlatego też warto zrozumieć, jak ten internet działa, bo jest to dosyć istotna część, dosyć istotny element tych programów, które tworzymy.
Tak, no oczywiście jakieś szczegółowe wnikanie, jakie są szczegóły protokołów i tak dalej, to jak ktoś jest faktycznie zainteresowany, to literatury jest wystarczająco dużo. Skupimy się tak bardziej na takich podstawach.
Tak, no ale tam co nieco o tym powiemy za chwilę. W ogóle to jest takie pytanie, które czasem pada na przykład na rozmowach kwalifikacyjnych. Jak działa internet? To jest takie dosyć wdzięczne pytanie, bo pozwala jakby wyczuć, czy kandydat mniej więcej się orientuje, bo teraz zależy, jaka będzie ta odpowiedź, to od razu widać, w którym kierunku idziemy, tak, dalej z tymi pytaniami. I też pozwala tutaj jakby z różnych aspektów ten temat naświetlić kandydatowi. Można powiedzieć o frontendzie, o backendzie, o sieciowych sprawach, prawda?
Tak, dokładnie. Tak, każdy programista powinien to rozumieć, no chyba że programujemy autonomiczne samochody albo miksery.
Tak, które ale nie są podpięte do internetu, tak?
Tak.
Chociaż teraz te autonomiczne samochody, to nawet nie jestem pewien do końca. Chyba one są, nie?
One już chyba też zaczynają być podpięte do sieci, żeby...
Trudno będzie przed tym uciec, naprawdę. No. Nawet tak. Zegarek, jak programujesz, to też jest podłączony.
Tak, dokładnie. Znaczy, jeśli chodzi o samochody, to też mi się wydaje, że wkraczamy już ten obszar technologii internetowych coraz śmielej.
Tak, czyli ogólnie no po prostu trudno sobie w ogóle współczesny świat wyobrazić bez internetu. Aż mi jest sobie trudno wyobrazić, chociaż ja pamiętam świat sprzed internetu. Internet ma dopiero 30 lat. Ja mam troszkę więcej niż internet.
No, co do szczegółu, to no raczej web ma te 30 lat, tak? Bo internet jest trochę starszy. Ale ta technologia webowa i wszystko, co się z nią zwiąże, to, no, to jest te ostatnie 30 lat. A ostatnie 10 lat to już jest naprawdę, można powiedzieć, każda jedna dekada to jest cała epoka.
Dokładnie. No dobra, to może teraz już z tych takich lotu ptaka zacznijmy tutaj krążyć może bliżej tego tematu. Okrążać
tak
go. Wielu osobom pierwsze, co przychodzi na myśl, jak pomyślą o internecie, to będzie przeglądarka, nie?
Tak. Przeglądarka www. www. www to też, jak to w informatyce bywa, jest to akronim. Pochodzi od trzech słówek: World Wide Web. Ale to nie jest jedyna, że tak powiem, usługa internetowa, jaką została w ogóle wymyślona i stworzona. Mi się wydaje, że druga bardzo popularna są chociażby maile albo poczta elektroniczna.
Tak, tak. To bardzo ważna w biznesie usługa. Trudno sobie biznes jakikolwiek wyobrazić bez tego, chociaż i na nasze codzienne życie też trudno sobie wyobrazić bez poczty.
Tak jest.
Ale tych usług w internecie jest bardzo dużo, nie? Tam na przykład do przesyłania dużych plików, obecnie rzadziej, ale kiedyś bardzo często się używało FTP, takiej usługi.
Tak. Tak, teraz raczej, jeżeli się zdarza, to występuje w tej formie zabezpieczonej, zaszyfrowanej SFTP, a po prostu SSH.
No tak, ale często też teraz już to też robimy gdzieś tam za pośrednictwem przeglądarki, przez jakieś tam Dropboxy i tym podobne usługi. I ta przeglądarka
jest.
Wkracza wszędzie, dlatego też i ten podcast nasz o właśnie tej platformie. No ale dobrze, no to teraz może skonkludujmy, czym jest ten internet.
Tak, internet jest to inaczej mówiąc sieć urządzeń, komputerów, które mogą między sobą się komunikować, wysyłając, odbierając serię requestów, żądań, odpowiedzi wysyłanych pomiędzy urządzeniami.
No to chyba taka najprostsza definicja, czyli chodzi o jakby komunikację jakichś różnych urządzeń, nie? Internet umożliwia skomunikowanie się tych urządzeń. No i jeszcze jedna istotna rzecz, że te urządzenia muszą być dostępne globalnie, czyli z dowolnego miejsca, gdzieś tam wepnę w ten internet, to powinienem mieć dostęp do tych urządzeń.
Tak jest.
Czyli ten globalny dostęp jest dosyć istotny. W ogóle też się spotkałem z takim stwierdzeniem, że internet się opiera na zaufaniu, że to jest takie właśnie dosyć niezwykłe w dzisiejszym świecie, że tak naprawdę przecież między moim komputerem a jakimś tam gdzieś serwerem gdzieś w Stanach nie ma bezpośrednio wiesz, kabelka, tylko to przechodzi przez szereg jakichś różnych to połączenie routerów, które przekazują dalej ten sygnał i łączą mnie z tym docelowym serwerem. Więc ja jakby ufam, że ktoś tam gdzieś ten sygnał dalej przekaże, że te pakiety nie zginą. No ale to już o szczegółach za chwilę powiemy.
Tak jest. To tak naprawdę to jest temat na zupełnie inny dziedzinę. Warto też dodać, a to zwłaszcza można powiedzieć w takich początkach, takich można na dzisiejszych prehistorycznych początkach, że kiedyś czasami się zdarzało, mi się zdarzało łączyć na przykład dwa komputery ze sobą bezpośrednio, na przykład kablem sieciowym, albo nawet więcej komputerów poprzez jakiegoś switcha. To wtedy o takiej sieci mówimy, że mamy do czynienia z intranetem.
No nie jestem taki pewny, czy to byłby intranet już? Dwa komputerki spięte kabelkiem? Mi się wydaje, intranet to mi się bardziej kojarzył zawsze z takim VPN-em. Że to jednak jest gdzieś tam, te komputery są podłączone do internetu, ale gdzieś jakieś tunele są zrobione, że nikt inny do tej sieci się nie wpina. Ale pewnie też i dedykowane jakieś połączenia są też takie, prawda? Na
tak.
Pewno korporacje sobie wykupują takie między swoimi siedzibami, na przykład właśnie dedykowane całkiem połączenia, gdzie nie ryzykują tego, że ten internet gdzieś tam ten ruch zostanie przytkany, bo na przykład, nie wiem, jest jakieś globalne wydarzenie i wszyscy zaczęli ściągać jakieś newsy albo nie wiem, wyszedł Władca Pierścieni najnowszy i wszyscy oglądają go na Netflixie i zapchali sieć, to oni wtedy mają takie faktyczne, fizyczne łącze między sobą, czy jakiś tam światłowód pewnie pociągnięty. Tak, ale takie dwa komputerki, gdzie się tam grało, to chyba to... To intranet jeszcze chyba nie był.
A na pewno prywatna sieć.
No tak.
Niekoniecznie z wejściem na świat.
No w sumie to spełnia definicję, no, także chyba masz rację.
To jest taka nasza, można powiedzieć, prywatna sieć. Oczywiście to zależy, gdzie jesteśmy. Czasami to może być faktycznie spięte kilka tysięcy urządzeń ze sobą. Ale, że tak powiem, one rozmawiają sobie ze sobą tak już bardziej bezpośrednio, bez udziału tych wszystkich zewnętrznych węzłów. No chyba, że mówimy, no właśnie mamy do czynienia właśnie z tunelowaniem, z VPN-em. To wtedy to jest jeszcze coś innego. Ale myślę, że czasu do czasu można się zetknąć z terminem WAN, czyli Wide Area Network, czyli to są sieci łączące urządzenia rozmieszczone na dużych obszarach. Mogą na przykład łączyć kraje albo...
Albo, no, no tak, albo na przykład, nie wiem, siedziby jakiejś korporacji, nie?
Tak.
A więc na pewno nie ma internetu bez adresów IP. To też jest, oprócz przeglądarki, rzecz, którą wszyscy kojarzą. Może nie wszyscy do końca wiedzą, czym to jest, ale chodzi o to, że ta komunikacja tych urządzeń, które podłączyliśmy do tej globalnej sieci, no musi się opierać na jakimś standardzie. I to już w latach 70. XX wieku, no czyli faktycznie troszkę więcej niż 30 lat temu, bo zaglądam to do moich notatek, że, że w latach 70. XX wieku już ten standard ustalono i nazwano go właśnie Internet Protocol, czyli IP. Oraz drugi, który często idzie w parze z nim, to jest TCP, Transmission Control Protocol.
Tak. No, warto tutaj zaznaczyć, że to, że urządzenia, mówiąc w cudzysłowie, rozmawiają ze sobą, jest to możliwe dzięki ustaleniu pewnego zbioru zasad, no, według których te urządzenia rozmawiają. I właśnie ten zbiór zasad wymagań nazywamy protokołem. No i te protokoły określają, w jaki sposób odebrać, przeczytać i wysłać wiadomość, dane do drugiego urządzenia. I to właśnie definiują protokoły.
Dokładnie. A protokół IP, bo może najpierw skupmy się na tym pierwszym, to jest generalnie, można taką analogię przedstawić do takiej tradycyjnej poczty. To znaczy, jak ja tobie wysyłam list, no to muszę przede wszystkim znać twój adres, prawda? Bo inaczej ten list nie dojdzie do ciebie przez te urzędy pocztowe. I tak samo się dzieje z transmisją przez sieć komputerową. Jeżeli ja chcę moim urządzeniem skomunikować się z twoim, no to muszę znać twój adres, czyli właśnie ten adres IP.
Dokładnie tak. O TCP to powiemy może za chwilę.
Tak, skupmy się na IP teraz. Wiesz, ile jest mniej więcej, jaki to jest rząd wielkości, ile urządzeń jest teraz podłączonych do sieci, które mają adres IP?
No, myślę, wydaje, że to już mogą być jakieś miliardy.
Tak, miliardy. Pula w ogóle adresów już się pomału zaczyna wyczerpywać, bo teraz przecież podłączamy do internetu nie tylko nasze tam laptopy, komputery, ale coraz więcej różnego rodzaju urządzeń. Każdy telefon.
Tak, dokładnie. Przecież od jakiegoś czasu też są smart urządzenia, a już wywołany wcześniej mikser też się łączy z internetem i ściąga przepisy.
Tak, dokładnie. Więc każde z tych urządzeń, które podłączymy do internetu, no musi mieć ten adres IP. Oczywiście tam jest jeszcze pewien niuans z tym, bo nie każde z nich będzie miało ten publiczny adres IP, bo no może nie wnikajmy w to, bo to ta dygresja już widzę byłaby zbyt długa, ale generalnie tak z wielu powodów, między innymi też dlatego, że tych adresów po prostu by nie starczyło dla wszystkich. Tych przynajmniej wersji czwartej protokołu, który jest do tej pory był najbardziej popularny i tutaj już ta liczba się pomału wyczerpuje. Maksymalnie bowiem ten protokół w wersji czwartej może mieć tych adresów około 4 miliardów.
Tak. No biorąc pod uwagę, że i tak mamy do czynienia właśnie z miliardami urządzeń, to na dobrą sprawę ta pula, ona już się po prostu wyczerpała. A to, że może gadać ze sobą więcej urządzeń, to jest to zasługa właśnie, można powiedzieć, pewnych trików innych klas urządzeń, łączących wiele urządzeń, a to jest zupełnie oddzielny temat.
Tak, tak, bo no, na przykład jeżeli często jest tak, że właśnie nasz komputer w ogóle nie ma publicznego adresu IP, ten publiczny adres IP jest gdzieś u operatora internetowego, a on nam udostępnia jakąś inną pulę adresów, które nie są bezpośrednio z internetem połączone, dopiero za pośrednictwem tego ich adresu gdzieś tam wychodzą dalej i tak dalej, i tak dalej, ale te szczegóły to jest, wydaje mi się, trudno będzie tutaj opisać w tym jednak jakby nie było pierwszym i ogólnym odcinku o internecie, prawda? No ale mniej więcej to tak. Chyba już takie, mniej więcej mamy zrozumienie, czym jest ten adres IP.
Tak, no tutaj warto mi się wydaje właśnie zasygnalizować, że jeśli chodzi o, nazwijmy ten stary protokół IP, że on został zaprojektowany w latach 70. I mi się wydaje, że nikomu nawet się nie śniło, że internet może osiągnąć po prostu taki sukces na całym świecie.
Tak, tak. No. Wyobraźnia niektórych programistów, czy też informatyków ogólnie, kiedyś nie była tak, nie sięgała tak daleko, życie jakby przerosło najśmielsze oczekiwania, to wszystko się rozwija szybciej i bardziej niż sobie ludzie wyobrażali kiedyś, prawda? Dlatego
tak jest.
Powstają kolejne wersje tych różnych rozwiązań, na przykład właśnie IP w wersji 6 już będzie miał tych adresów znacznie więcej, to są te takie adresy, bo IP wersji czwartej to są cztery ciągi trzycyfrowych, liczą na przykład 192.168.0.1. Chyba każdy zna ten adres IP gdzieś tam swojego
jest.
Routera. A te natomiast w wersji szóstej to już są czterocyfrowe liczby oddzielone dwukropkami i w związku z tym tych kombinacji jest znacznie więcej. To już jest bodajże, niech sięgnę do notatek, 3,4 razy 10 do 36. Czyli sporo.
Tak jest.
To też się kiedyś pewnie wyczerpie, no ale jeszcze mamy trochę czasu.
Okej, okay. To obiecaliśmy, że wrócimy do TCP. Jest to kolejny akronim. Transmission Control Protocol. Jest to standard, w jakim komputery mogą ze sobą rozmawiać przez internet.
Tak, to on często też jest porównywany z takim drugim, bardzo podobnym standardem, mianowicie UDP, czyli Under Datagram Protocol. I między nimi jest pewna dosyć drobna różnica, no, może nie drobna, ale subtelna różnica, bo oba definiują, w jaki sposób te pakiety, czyli jakby części danych, które wysyłamy, bo po to łączymy te urządzenia, żeby przesyłać dane, jak będą przesyłane. Kojarzysz, jaka jest ta różnica, Łukasz?
No jasne.
W końcu jesteś backendowcem.
TCP jest bezstratne i gwarantuje nam, że dane z jednego komputera zostaną odebrane przez odbiorcę. Natomiast jeśli chodzi o UDP, UDP nie daje takiej gwarancji. Wysyła dane i zakłada, że odbiorca odebrał te dane.
Tak, przez to UDP jest trochę szybszy, bo to jest na zasadzie takiej, że po prostu tak jakby ktoś krzyczał i nie dbał o to, czy cię słucham. Czy mnie ktoś słucha, tak? Czy to dotarło? Ja po prostu zasypuję cię pakiet za pakietem, rzucam, nie wiem, to jest tak jak taki, można skojarzyć to z takim, nie wiem, to mi się kojarzy zawsze z takim automatycznym podawaczką tych piłek tenisowych, nie? I to jest, czy ty zdążasz je odbijać, czy nie, to on będzie w ciebie tymi piłkami strzelać. No, często na komediach jakichś różnych jest ten ofiara z tą rakietą zasypana tymi piłkami. I natomiast TCP dopiero rzuci następną piłeczkę, jeśli widzi, że ty jedną już odbiłeś, w sensie odebrałeś, prawda?
Tak jest. Odbierasz. Tak jest.
Może nie ma tam takiej sekwencji, że jedna po drugiej bardzo powoli, tylko on potem jakby zbiera tą informację i się upewnia, że wszystkie dotarły do ciebie, nie?
Tak jest. TCP jest wolniejszy, bo negocjuje połączenie. No i poza tym no jest jeszcze ten mechanizm, że odbiorca wysyła potwierdzenie do nadawcy, że odebrał na 100%. A UDP po prostu tego nie robi. I dzięki temu działa szybciej.
No spoko, spoko. Wydaje mi się, że to jest już dość dużo informacji na temat tych protokołów. No ale mamy jeszcze kolejne, żeby tutaj ten omówić cały internet. No to taki właśnie scenariusz sobie wyobraźmy, że kiedyś to było tak, ja pamiętam, że właśnie jak ja korzystałem z internetu w tych początkach tego internetu i na przykład ja miałem taki zeszyt, miałem zapisane adresy IP na przykład z serwerów FTP, na których są tam jakieś, nie wiem, pliki MP3, dajmy na to, prawda? I po prostu były takie serwery, ktoś tam udostępniał jakąś muzykę, i wtedy ja z tego zeszytu przepisywałem ten ciąg znaków i do tego FTP, tam jeszcze pewnie użytkownik Anonymous, zamiast hasła Enter, takie były czasy, i wchodziłeś na serwer FTP i sobie pobierałeś jakieś tam twórczość jakiegoś tam DJ-a czy coś. Natomiast no, dzisiaj trudno sobie wyobrazić takie korzystanie z internetu, że ludzie chodzą z tymi zeszytami i wpisują te adresy, wiesz. Do tego mamy już domeny i każdy, już pomijam przeglądarki, wyszukiwarki, no ale jak chcesz wejść sobie na stronę i poczytać wiadomości albo posłuchać naszego podcastu, to po prostu wejdziesz tam na stronę internetową, której znasz adres. I teraz do czego zmierzam, nie? Zmierzam do tego, że ten adres no jakoś musi być przetłumaczony jednak koniec końców na ten adres IP. To znaczy ta domena musi być przetłumaczona. No bo koniec końców to ciągle obowiązuje ten protokół IP. To nie jest tak, że on zniknął.
Tak jest. Upraszczając, no po prostu my tu mówimy o DNS-ach. DNS, czyli Domain Name System.
Dokładnie.
Czyli w dużym uproszczeniu to taka internetowa książka telefoniczna, która zna nazwę domen i ma do tych domen przypisane konkretne adresy IP.
Dokładnie. I teraz, jeżeli ktoś na przykład sobie, bo słyszymy, że na przykład, nie wiem, jak chcę sobie założyć nową stronę, dajmy na to, w internecie, no to muszę sobie taką domenę gdzieś wykupić u kogoś, prawda? Są do tego instytucje, które po prostu jakby umożliwiają zarejestrowanie tej domeny. I wtedy, jeżeli dana domena, którą ja sobie wymyśliłem, jest wolna, czyli nikt jej jeszcze wcześniej nie zarejestrował, no to oni ją wpiszą do tego rejestru, powiążą ją z adresem IP, do tego pewnie mam jakiś dostępny jakiś tam interfejs gdzieś u mojego providera. I te wszystkie serwery DNS pomału zaczną propagować sobie tą informację. Generalnie chodzi o to, że ten serwer DNS umożliwia właśnie powiązanie tej takiej nazwy zrozumiałej dla człowieka, czyli domeny, z adresem IP.
Dokładnie.
Ale czym jest ta domena, nie?
Tak. Myślę, że każdy, kto słucha naszego podcastu, zetknął się z domeną. No, w dzisiejszych czasach to chyba absolutnie każdy się zetknął z domeną. Więc zobaczmy, z czym to się je.
No tak, no to weźmy sobie taki przykład, na przykład pl.wikipedia.org. Więc każda z tych części tej domeny ma swoją jakąś techniczną nazwę. I tak na przykład od .org, ta ostatnia część w adresie, w tej domenie, przepraszam, to jest top level domain, czyli TLD. I na przykład kraje mają taką domenę, jest tak, słynny .com.
Tak jest.
To obecnie są też jakieś nowe, prawda? Jakieś tam IO jest
Tak jest.
popularne.
Dużo nowych, różnego rodzaju info, biz, wspomniane ORG. Poza tym, no właśnie, całkiem niedawno ta pula tych top level domain została znacząco rozszerzona.
Tak, często też one mają różną cenę, prawda? Jak się rejestruje domenę, jak sobie wymyśliłeś jakąś nazwę, to często jest tak, że jedne są droższe, drugie tańsze. To się też zmienia w czasie.
Tak jest. To przejdźmy dalej. Tej naszej domenie pl.wikipedia.org. Wikipedia to będzie ta nasza właściwa domena.
Dokładnie. No i jest jeszcze takie pojęcie jak subdomena, czyli coś, co jest jeszcze dalej od tej top level domain, czyli ten na przykład w tym przykładzie naszym PL.
Tak. To warto zauważyć, jeżeli ktoś tego nie wie, że jak jesteśmy właścicielami domeny, znaczy na pewno nie jesteśmy właścicielami Wikipedia.org, ale załóżmy przez chwilę, że jesteśmy takim właścicielem, to my jako właściciel możemy już dzielić tą domenę tak naprawdę na dowolną ilość subdomen. To już można powiedzieć, nasze potrzeby albo oczekiwania no, powodują, czy mamy na przykład jedną subdomenę konkretną, na przykład www, to w tym przypadku to też jest subdomena dla domeny właściwej, ale możemy to sobie dzielić, jak nam się to spodoba.
Tak, dokładnie. Często duże portale na przykład tak robią, że tam, nie wiem, mamy poczta.onet.pl, prawda? Czyli ta
Tak
poczta
jest.
jest dodana jako takie pewne wyróżnienie, że to jest jednak jakaś pewna osobna usługa, ale ona to jest związana z tą właściwie domeną onet.pl, prawda? W tym wypadku.
Tak jest.
Z tych subdomen tam możemy sobie dowolną liczbę już nastukać, często już, znaczy wtedy już generalnie konfliktu nie ma, no bo nikt nie będzie miał tej samej domeny co my, więc nie ma ryzyka, że się tutaj jakby kolizja jakaś nastąpi tych samych nazw.
Tak, warto tutaj zauważyć, i to już tutaj jest takie trochę istotne z punktu widzenia aplikacji internetowej, że jeżeli mamy dwie subdomeny, załóżmy, że mamy ten onet.pl, jest www.onet.pl i poczta onet.pl, to z naszego punktu widzenia to są dwie oddzielne domeny.
Tak, no i tutaj to już jest trochę tak, że to od nas jako tych programistów gdzieś tam zależy, jak my teraz będziemy to wszystko sobie dzielić na te subdomeny, bo możemy na przykład się zdecydować na troszkę inne rozwiązanie, że jeżeli mamy na przykład blog.mojadomena.pl, dajmy na to te. Mamy domenę mojadomena.pl. To możemy albo zrobić ten blog.mojadomena.pl, albo możemy zamiast tego zrobić mojadomena.pl łamane przez blog. To wtedy ta część po slashu to będzie ścieżka.
Tak jest.
I tu już jest jakby dowolność pewna, prawda?
Tak. Jak już zaczynamy ścieżkę, to zwykle oznacza, że jesteś na tej samej stronie, a subdomena, że to już jest inna aplikacja, ale związana jakoś z tą samą stroną. Tak, już wywołaliśmy wcześniej www, onet i poczta onet.
Dokładnie. No dobrze, dobrze, bo może wystarczy o tych domenach i wróćmy troszeczkę sobie do takich bardziej technicznych rzeczy, bo ta domena mimo wszystko to mi się taka kojarzy bardziej może z SEO. Jest to często osobna zupełnie specjalizacja w świecie IT. Oni tam się specjalizują w tych rzeczach, ale nas, programistów, częściej bardziej na przykład interesują takie rzeczy jak pakiet, bo już wspominałem wcześniej o tym, że te piłeczki tenisowe strzelane z jednego urządzenia w sieci do drugiego, to są właśnie pakiety.
Tak. O pakiecie możemy sobie wyobrazić, że jest to rodzaj koperty, która sobie zawiera list, czyli te nasze dane, albo na przykład pudełko z zawartością. To pudełko czy list to będzie nasz pakiet.
Tak, i on ma jedną istotną cechę. Ma na pewno adres, prawda, docelowy, czyli ten gdzieś adres IP w tym pakiecie jest zawarty, adres, do którego pakiet ma dotrzeć. No i on sobie leci przez te wszystkie routery, przez ten internet i one generalnie, jak sama nazwa wskazuje, routery to są takie urządzenia, które znają różne drogi dojścia pakietów w różne miejsca i one po prostu wysyłają ją jeden router do drugiego, aż w końcu znajdzie ten pakiet swoje miejsce przeznaczenia. I tam
tak jest.
Spoczywa.
Tak. No dokładnie w tym momencie, jeżeli nas słyszysz, to właśnie tysiące pakietów z naszego streamingu leci sobie między węzłami sieci po to, żeby żeby nas słuchać.
Dokładnie. Ale taka ciekawostka, że w samym pakiecie większość zajmują metadane, a nie same dane, które on przenosi. Czyli jakby ta koperta jest dużo grubsza i więcej waży niż sama wiadomość w środku. Ale to taka
Tak.
ciekawostka. No, ale generalnie każda taka komunikacja przez internet to z reguły wiąże się z wysyłaniem milionów pakietów.
Dokładnie. Przy każdym pakiecie sprawdzana jest suma kontrolna. Gdy już jest wszystko dobrze, składane jest to do kupy, w sensie z tych wszystkich pakietów.
Tak, oczywiście, jeżeli mówimy o transmisji TCP, prawda?
Tak. I dzięki temu, jak już po stronie odbiorcy no, urządzenie, komputer sprawdzi, że ta suma kontrolna się zgadza, może wysłać informację do serwera, że na przykład co dotarło, albo co nie dotarło. A to też jest tak naprawdę bardzo rozległy, oddzielny temat, jeśli chodzi o takie szczegóły.
Dokładnie, tylko może jeszcze ja bym dodał, że właśnie w tym drugim protokole UDP jakby już nie następuje ta weryfikacja, czy wszystkie pakiety dotarły. No i często takim przykładem użycia, kiedy TCP, a kiedy UDP, to się często podaje, że właśnie na przykład do strumieniowania danych ten UDP jest ok, bo tam jest ważne, żeby być na bieżąco, a jeżeli coś po drodze zniknęło, no to najwyżej będzie, nie wiem, jakiś drobny trzask w tym strumieniu danych, jakieś tam drobne zakłócenie, ale najważniejsze, żeby mieć jakby najświeższe dane cały czas, a nie żeby mieć wszystkie dane. Natomiast jeżeli chcemy przesłać na przykład e-mail z punktu A do punktu B, no to no chcemy, żeby ta informacja była spójna, nie? Żeby tam nic nie zginęło po drodze, więc wtedy ten drugi protokół.
Tak jest.
No dobrze, to już trochę żeśmy pogadali o tym internecie, może pomału już będziemy to podsumowywać. Jakbyś to, Łukasz, podsumował, jak działa internet?
Tak, upraszczając, podsumowując, internet oparty jest na grupie protokołów TCP/IP, które zostały opracowane wiele lat temu. Informacje są dzielone i pakowane w pakiety, które umiemy wysyłać, odbierać, odczytywać.
Dokładnie, do tego jeszcze taką dosyć istotną częścią internetu dla użytkowników weba jest jeszcze system DNS. Bez niego trudno sobie troszkę też wyobrazić współczesny internet, czyli te serwery nazw, które tłumaczą nazwy domen na adresy IP.
Tak. No i musimy wciąż pamiętać o tym, że internet opiera się na zaufaniu.
Tak jak mówiłem wcześniej, że te dwa dowolne urządzenia w internecie, które mogą się skomunikować, no nie mają ze sobą bezpośredniego połączenia. Muszą ufać, że te wszystkie pośredniczące urządzenia w sieci nie będą ich podsłuchiwać, będą przekazywać te pakiety. Oczywiście do tego mamy też specjalne zabezpieczenia. Jesteśmy obecnie w stanie sobie zapewnić bezpieczną transmisję. Nie musimy tak wszystkim na słowo wierzyć, jak to było, powiedzmy sobie, 20 lat temu. Ale to też już jest bardziej temat security, o którym może kiedyś opowiemy więcej.
Dokładnie.
Ale takie podsumowanie to by było chyba to. Tak właśnie działa internet. Ja powiem ci, pamiętam czasy, kiedy internet wchodził w ogóle. te pierwsze takie osiedlowe sieci, gdzieś tam ktoś jeden miał internet i te kable były przerzucane, wiesz, z bloku do bloku, gdzieś tam z oknami, bo było jakoś partyzancko. Albo jeszcze zanim w ogóle takie coś jak stały dostęp do internetu był, to wszyscy się łączyli tymi modemami.
Tak.
Popularne w tych czasach były stacjonarne połączenia telefoniczne.
Tak jest. Wycwanianie się na specjalny numer, przez który było nawiązywane połączenie tego modemu przez zupełnie, można powiedzieć, zupełnie inną warstwę fizyczną transmisji danych.
Tak. No
Nie zawsze się to udawało.
prędkość i niezawodność wtedy to była naprawdę na zupełnie innym poziomie niż to, co dzisiaj mamy.
Tak, ale to też uczyło takiej pewnej dyscypliny, bo to połączenie z internetem to było bardzo kosztowne i, że tak powiem, kosztowało każdą minutę. Trzeba było dobrze zaplanować i, że tak powiem, działać sprawnie, po prostu, żeby nie tracić tego cennego czasu.
Tak.
Tak.
Wtedy to się tak działało, że właśnie offline pisałem kilka maili, podłączałem się na chwilę modem i cyk, wysyłałem i odbierałem i go wyłączałem, bo to na
Tak
przykład była
jest.
podstawowa usługa, tak? W tamtych czasach. No. Jest jeszcze parę
Tak
innych
jest.
takich historycznych usług, ale może już nie zanudzajmy tą lekcją historii. Wspominałem o FTP, przed WWW ja jeszcze pamiętam, o rany, to już jestem naprawdę dinozaurem. Pamiętam, że przed WWW był na przykład taki tekstowa usługa, która się nazywała Gopher. I to był jakby taki trochę prekursor weba. To były po prostu takie jakby, no po prostu strony. Strony, tylko że oczywiście wszystko się w trybie tekstowym, bo w ogóle większość tych urządzeń to gdzieś tam były po prostu terminale podłączone, które miały tylko tekstowy tryb do dyspozycji. No i ten gofer wyświetlał ci po prostu takie strony z hiperłączami. Tekstowe strony z jakimiś tam informacjami, to z reguły były jakieś tam akademickie rzeczy. Także tak, to od tamtej pory to rewolucja jest naprawdę wielka. Dzisiaj mamy w przeglądarce wszystko. Teraz już nawet już można grać. Już nie potrzebujesz konsoli, możesz sobie w przeglądarce po prostu grać.
O, dokładnie. A jeszcze można tutaj wspomnieć, że takim prekursorem współczesnych czatów i komunikatorów był protokół IRC.
Tak, to też, o, ja to pamiętam właśnie, to było też takie przeżycie, bo tam na tych kanałach, zresztą on chyba do tej pory jeszcze funkcjonuje, no można było nawiązać faktycznie kontakt z żywą osobą, która jest gdzieś tysiące kilometrów od ciebie, to było takie, wiesz, ekscytujące. Dzisiaj nam się wydaje to
Tak.
oczywiste.
No, w czasach, w których no przynajmniej jeszcze wtedy w Polsce internet był bardziej dostępny w kręgach akademickich, można było czasami faktycznie poznać ciekawe osoby.
Tak, albo wręcz jakby jedna z takich dla nas w Polsce tutaj w tamtych czasach nielicznych okazji, żeby na przykład po angielsku z kimś porozmawiać, prawda? No bo to umówmy się, z reguły w tym języku właśnie ta komunikacja się tam odbywała, chociaż były też polskie kanały. No dobra, to lekcją historii. Zakończmy ten odcinek. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę.
Tak, żegnam Was, Łukasz Motyl.
I Grzesiek Motyl. Do usłyszenia. Cześć.